Dziś mamy 144 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce. Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii zbliża się już do 10 000. 385 osób z tego powodu zmarło w Podlaskiem. Od początku epidemii odnotowano 331 przypadków zakażenia koronawirusem. Kiedy możemy spodziewać się spadku zachorowań na COVID-19 i dlaczego przywrócono szczepienia przeciwko innym chorobom? O tym między innymi powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Na te i inne pytania odpowiadać będą profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Oraz specjalistka medycyny rodzinnej dr Joanna Szeląg. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
W trakcie audycji czynny będzie też nasz telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania od słuchaczy. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Z nowych, najnowszych rzeczy, które usłyszeliśmy około 10 minut temu w wiadomościach, to była informacja o zamknięciu izby przyjęć szpitala zakaźnego. Właśnie tego szpitala, w którym pracuje pani profesor Joanna Zajkowska. Czy można by było chociaż króciutko powiedzieć, jak wasze funkcjonowanie wygląda w związku z tym teraz?
Ja pracuję w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, która hospitalizuje chorych na COVID, natomiast izba przyjęć należy do innej części szpitala. Jest to tymczasowe wyłączenie z powodu kwarantanny osób tam pracujących i tymczasowo przejmują inne szpitale rolę izby przyjęć. Jest to na pewno sytuacja chwilowa i tymczasowa.
Ale na razie jest jakieś duże zakłócenie funkcjonowania, czy to tylko taki krótki moment, kiedy będzie po prostu wstrzymane przyjmowanie pacjentów w tym miejscu?
Tak, na to wygląda. Nie znam dokładnych szczegółów, ale myślę, że jest to tymczasowa, krótka sprawa.
No to w takim razie przejdźmy do pytań, które już wcześniej przygotowaliśmy. Badania z wykorzystaniem testów na obecność przeciwciał przeprowadzone w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych wykazały, że infekcję wywołaną koronawirusem ma albo już przeszło 50 razy więcej osób niż wskazywały na to oficjalne dane. Badacze z renomowanego Uniwersytetu Stanforda przebadali na obecność przeciwciał 3300 ochotników. Ich wyniki wskazują, że infekcję koronawirusową przeszło tam już od 2,5 do 4,1% mieszkańców. To od 50 do 85 razy więcej niż liczba oficjalna zarejestrowanych przypadków choroby. I te badania pokazują z 1 kwietnia, że właśnie tam jest od 48 do 81 tysięcy mieszkańców, którzy już przeszli te infekcje, a do momentu zgłoszenia zachorowań było zaledwie 956. Obecność we krwi przeciwciał świadczy o tym, że system immunologiczny danej osoby walczył już z konkretną chorobą, nawet jeśli pacjent nie miał żadnych symptomów. Jak to można wytłumaczyć?
Właściwie to odpowiada temu, co wiemy już na temat zachorowań na tę chorobę, że 80% przebiega lekko, a duża część w sposób bezobjawowy, czyli nawet nie wiemy o istniejącym zakażeniu. Czyli system immunologiczny radzi sobie z zakażeniem, nawet nie dając objawów chorobowych, bądź są to objawy łagodne, na tyle łagodne, że nie wymagają kontaktu z lekarzem. Także odpowiada to temu, co wiemy, że większość zachorowań jest lekkich bądź bezobjawowych.
No tak.
Tutaj nasuwa się jeszcze takie skojarzenie, nie wiadomo, ponieważ badanie opiera się na badaniu przeciwciał. Na ile swoiste są te przeciwciała, ponieważ jednak w naszej populacji krążą różne koronawirusy, te wywołujące łagodne zakażenia górnych dróg oddechowych również. Poza tym taki wynik takiego badania nie wskazuje nam też czas, kiedy doszło do wytworzenia tych przeciwciał. Także informacja jest tylko taka, że te osoby skontaktowały się z koronawirusem. Czy tylko tym COVID-19, czy z jakimiś być może krewniakami, to trzeba by wiedzieć, jakie są ograniczenia testu.
No a jeśli byśmy wzięli pod uwagę, że tam są nie tylko te koronawirusy, nie tylko ten jeden koronawirus, czy też jego tam te szczepy, teraz bodajże o 7 się mówi, ale także wszystkie inne, może być nawet i wirus grypy w tym przypadku, czy nie?
Wirus grypy nie. Wirus grypy to już jest inna budowa i inne antygeny. Natomiast no, krewniacy koronawirusa, czyli wirusy antygenowo podobne, z podobnymi białkami, mogą dać też wynik dodatni w teście ELISA, który nie jest bardzo swoisty. Ale to właściwie nie jest, ten wynik nie jest zaskoczeniem, ponieważ wiemy, że dużo osób przechodzi to zachorowanie w sposób łagodny bądź bezobjawowy.
Ale czy jeżeli te osoby z powodu innego koronawirusa, nie tego SARS-CoV-2, przeszły jakieś tam procesy wewnątrz, nawet niewidoczne dla nich, to czy jest możliwość, że one może są bardziej odporne już na ten wirus?
Trudno powiedzieć. Być może to tak jak z wirusami grypy jest, że przechorujemy jeden wariant, a nie jesteśmy odporni na inny, troszkę inny wariant.
Brakuje nam ciągle takiej informacji, ile czasu jeszcze będziemy siedzieli w tych domach, ile czasu będziemy w takim napięciu. Gdybyśmy się posłużyli na przykład no, tymi danymi, które są oczywiście z drugiej półkuli, ale coś tam do głowy wrzucają, to gdybyśmy pomnożyli te niespełna 10 tysięcy, które mamy już teraz, razy 50, to byśmy mieli już 50 tysięcy w Polsce również takich osób, gdyby tak u nas zrobić takie badania. Czy daleko jestem od jakiejś tam prawdy?
Jest to bardzo prawdopodobne. Jest to bardzo, bardzo możliwe, no ponieważ nie wykonujemy badań populacyjnych na dużych grupach, tylko wykonujemy tym, którzy w tej chwili potrzebują tych badań. Ale niewykluczone, że wynik byłby podobny.
No dobrze.
Albo będzie, za trochę będzie podobny.
No to idąc tym tropem, aż się naciska, nasuwa pytanie, to ile osób musi zachorować, żeby był koniec, żeby ten wirus no, przestał się namnażać pośród ludzi?
Bardzo dobre pytanie i odpowiedź wcale nie jest bardzo trudna. To jest tak jak przy populacji wyszczepionej, transmisja wirusa, na przykład odry, zatrzymuje się, kiedy mamy wyszczepione około 80% populacji. Czyli jeżeli przechoruje nam około 80% osób, to wirus już będzie trafiał na osoby, które przechorowały i szansa, że będzie się dalej namnażał, już gdzieś ten łańcuch się przerywa. Czyli przy przechorowaniu około 80% populacji.
W przypadku tego koronawirusa również, bo w Szwecji na przykład mówi się, że 60%. Już tam w Sztokholmie nawet ktoś ogłasza, że jest bliski tej stadnej odporności.
Ja myślę, że tutaj jest mowa o końcu epidemii, a nie o końcu zachorowań. Aha. Bo każda epidemia ma swój ogon. Jeszcze będą przypadki, które jeszcze będą się ciągnęły. Natomiast epidemia to jest ta zwiększona ilość zachorowań. Także może tutaj ta różnica między 60 a 80 to jest taka, że mówimy o końcu epidemii.
Jasne, rozumiem. No a w takim razie, gdybyśmy się tak posłużyli tymi danymi, które oczywiście nie są nasze, ale są podobne, bo tam przecież też ludzie podobni do nas mieszkają, to jak pani by oceniła, ile to czasu może potrwać, chociaż troszkę przybliżenia?
Trudno powiedzieć, mało danych mamy, to znaczy bardzo by nam pomogły w ocenie takie badania jak wykonani Amerykanie, czyli na ile już w populacji ten wirus krążył i ile osób wykazuje cechy kontaktu z tym wirusem. To mogłoby nam podpowiedzieć i powiedzieć coś więcej o prognozach. Natomiast zakładając, że osoby, które w tej chwili pozostają jeszcze w tym dystansowaniu się, bo nie jest to pełna izolacja, zakładamy, że one są wrażliwe, czyli do tych 80% to nam jeszcze dużo brakuje pewnie. Także oczywiście to nie jest prognozowanie, bo nie mam takich danych, ale pewne takie myślenie spekulacyjne, wydaje mi się, że jeszcze będzie się, te zachorowania będą się jeszcze ciągnąć, nie na bardzo wysokim poziomie, ale będą się, jeszcze trochę to potrwa.
No mieliśmy taki moment, kiedy trochę spadła zachorowania w Polsce, ale teraz znowu ostatnie dni pokazują, że wznosimy się w górę, jeśli chodzi o liczbę. Czym to można wytłumaczyć? Czy to święta wpłynęły w jakiś sposób?
Myślę, że tak. I myślę, że zmniejszenie tych ograniczeń w kontaktowaniu się na pewno odbije się na liczbie zachorowań, ale niech to będzie liczba kontrolowana. Czyli to, co jest założeniem i celem tego dystansowania się, żeby liczba zachorowań była odpowiednia do pomocy, której możemy udzielać, prawda, jeżeli będzie ten odsetek zachorowań ciężkich, czyli zmniejszanie tych ograniczeń na pewno będzie wiązało się z utrzymywaniem się, mam nadzieję, że niedużą zwyżką zachorowań, tak, żeby udzielić pomocy tym, którzy będą chorować ciężko.
Ciągle zwracamy uwagę na dane, biorąc pod uwagę fakt, że według chińskich władz ostatecznie w Wuhan było 50% więcej ofiar niż podawano w trakcie krytycznego okresu epidemii. To jakie to może mieć znaczenie w ocenie naszych danych, gdyby nawet kiedyś się okazało, że były obarczone takim lub innym błędem, pani profesor?
Ja myślę, że tutaj wszyscy wiemy, jakie mogą być przyczyny podawania danych chińskich, być może nie wiemy, jaki był mianownik, w odniesieniu do których liczono zgony czy przypadki zachorowań. Czy była to cała populacja, czy zgony były liczone tylko te w szpitalu, czy wszystkie zgony były. Ja myślę, że to, w jakiś sposób pewnie liczba tych zachorowań była też zaniżana. Natomiast myślę, że u nas nie będzie takich, my będziemy liczyć do własnej populacji i myślę, że nie będzie żadnych przesłanek, żeby te liczby w jakikolwiek sposób zaniżać bądź przekłamywać.
No ale patrząc na te nasze polskie liczby, to trzeba przyznać, że one są w porównaniu do europejskich czy tam już amerykańskich dużo, dużo mniejsze. Czy to jest efekt tego ostrego zadziałania izolacją, czy też po prostu no, my mamy troszkę jakby opóźnioną tę pandemię u nas?
Ja oczywiście mogę przypuszczać tutaj, że ten efekt dystansowania, zachorowania przybyły do nas troszkę z pewnym opóźnieniem, co dało nam czas na przygotowanie się, na przygotowanie tych regulacji polegających na dystansowaniu się. Natomiast no, nie mamy danych, ile osób tak naprawdę zachorowało, czyli tych danych populacyjnych opartych na przeciwciałach. Myślę, że te działania na pewno miały duży wpływ na zwolnienie. Może nie jesteśmy też taką populacją aż tak migrującą czy komunikującą się, jak nie mamy tak dużych aglomeracji, jak jest w krajach naszych sąsiadujących. Także myślę, że tutaj kilka czynników ma wpływ.
No ale patrząc na nasze nawet przykłady, są miejscowości, w których od jakiegoś jednego źródła nagle rozprzestrzenił się ten koronawirus i tam tych zachorowań jest zdecydowanie więcej. Tak jest między innymi w Bielsku Podlaskim.
No tak, tak. To teraz to też szczególne badania temu służą, żeby wytropić, jaką drogą i w jaki sposób ten wirus się rozprzestrzenia. To jest tak zwany contact tracing i tutaj bardzo by pomogły wykonywanie większej ilości badań tych wymazów, które by pozwoliły zbadać osoby z kontaktu. Więcej byśmy wiedzieli w dochodzeniach epidemiologicznych, kto był przypadkiem zerowym, kto kogo zakażał, czyli jaka była ścieżka tych ognisk. Czyli opisanie tych klastrów, które są, czy punkt wyjścia był ze szpitala, czy były przywleczone do szpitala, czy były to osoby odwiedzające, czy byli to pracownicy, czy był to ktoś, kto przyjechał z zewnątrz. Tutaj właśnie potrzeba wykonania tych badań śledzących kontakty pozwoli sprecyzować tutaj. Więcej będziemy wiedzieli na ten temat.
WHO alarmowało, zresztą dalej pewnie alarmuje, test, test, test. W Polsce z informacji w mediach mamy już dwa testy na określenie tego wirusa. To naukowcy z Poznania i z Wrocławia te właśnie testy opracowali. Czy mogłaby pani przybliżyć, na czym w obu przypadkach polega proces, który ma wykazać, że badana osoba ma lub nie ma SARS-CoV-2?
To znaczy, to są, jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o te polskie syntezy testów tak zwanych RT-PCR. To są wymazy pobierane z nosogardła, które wykazują cząstki, pobierane są cząstki wirusa. Ten wymaz, te cząstki wirusa są potem namnażane, czyli jest powielany ten fragment wirusa, który został pobrany po to, żeby uzyskać ten pozytywny wynik, czyli wielokrotnie stwarzamy warunki, żeby on się to nie jest namnażanie wirusa, to jest powielanie jego fragmentu genetycznego, który pozwala zidentyfikować do takiego poziomu, że on jest wykrywalny i dodatni, ponieważ jednej, dwóch cząsteczek możemy, czy fragmentów RNA możemy nie wykryć, musimy go stworzyć warunki, żeby on się powielił wielokrotnie po to, żeby został wykryty. Na tym polega ta metoda, tak zwana RT-PCR czy PCR, czyli polimerazowa reakcja łańcuchowa z użyciem tak zwanych cyklerów. Jest to metoda trudna, dosyć skomplikowana, dlatego może nie wykonujemy tych badań może aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Ale tak.
No dobrze, a w takim razie co z tego może wynikać dla nas zwykłych ludzi, a może przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia?
To jest właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, to co tak ładnie po angielsku nazywa się contact tracing, czyli znalezienie tych przypadków, zidentyfikowanie osób, które w sposób bezobjawowy replikują wirusa i stają się źródłem zakażeń dla innych osób. Wtedy możemy tutaj zalecić izolację, kwarantannę dla osób z kontaktu i w ten sposób zmniejszyć ilość zachorowań.
Jasne. Teraz pytanie od naszej słuchaczki, pani Katarzyny. Czy jest możliwe, by ludzie pracujący ze zwierzętami, na przykład psami, kotami, czy też inwentarzem w gospodarstwie, mogli mieć przeciwciała zwalczające COVID-19? Czy są jakieś statystyki, które wskazywałyby na ilość osób zakażonych w zależności od zawodu, który wykonują może?
Nie są mi znane takie badania jeszcze. Myślę, że jeszcze za mało czasu upłynęło, żeby takie badania powstały.
No to w takim razie, czy możemy teoretycznie teraz powiedzieć, jeśli powyższe odpowiedzi wskazywałyby na to, że przeciwciała mogłyby występować u ludzi związanych z rolnictwem czy weterynarią, być może dałoby to możliwość wyizolowania przeciwciała od większej liczby osób niż tylko od tych, które teraz wyzdrowiały?
Z pewnością bardziej narażeni są ludzie, którzy kontaktują się z dużą ilością osób, więc raczej bym tutaj analizowała populację pracowników służby zdrowia, ludzi, którzy pracują w kontakcie z innymi ludźmi. Nie znam danych o transmisji między zwierzętami czy zwiększone ilości zachorowań u ludzi pracujących ze zwierzętami. Nie są mi znane takie dane.
Z tych informacji na temat testów, które Polacy opracowali, to w tej wrocławskiej grupie tam była mowa o tym, że to jest dlatego możliwe tak szybko wprowadzenie tego testu, bo już wcześniej ci naukowcy pracowali nad materiałem od zwierząt, a teraz tam podmienili tylko coś i włożyli te elementy ludzkie. Czy to może mieć związek z tym pytaniem również?
Raczej myślę, że chodzi tutaj o metodykę, czyli ustawienie sprzętu, bo to jest dosyć skomplikowana metoda, która wymaga, najpierw trzeba ten materiał genetyczny wyizolować, potem powielić, potem zidentyfikować i myślę, że to raczej chodzi o bazę laboratoryjną i przygotowanie metody.
Jasne. W takim razie kolejne pytanie, które mamy. U niektórych osób objawami COVID-19 była utrata węchu i smaku. Czy pojawiają się też objawy neurologiczne dotyczące mózgu? Jak to się dzieje, że wirus przechodzi do układu nerwowego? Czy to, że koronawirus SARS-CoV-2 może zaatakować układ nerwowy, powoduje, że chorzy na choroby neurologiczne są grupą bardziej zagrożoną infekcją COVID-19?
Aj, bardzo trudne pytanie i wiele pytań w jednym pytaniu.
No właśnie.
Na pewno wiadomo, że wirus, taki klucz do wejścia do komórki, to jest receptor AC2. Ten receptor znajduje się w nabłonku górnych dróg oddechowych, tam gdzie są też zakończenia nerwów węchowych i być może jest to wejście też, że mogą dostać się do środkowego układu nerwowego. Tak niektóre publikacje przedstawiają. W ośrodkowym układzie nerwowym trochę tych receptorów jest, natomiast nie są opisywane poza zaburzeniami smaku i węchu, czy parestezjami w niewielkim procencie jakieś konkretne, powtarzające się obrazy neurologiczne przypisywane tej chorobie. Natomiast są zaburzenia krzepnięcia i zaburzenia naczyniowe, które mogą, ponieważ szereg chorób neurologicznych ma związek z zaburzeniami naczyniowymi w ośrodkowym układzie nerwowym. I tutaj zwiększona ilość udarów czy zmian zatorowo-zakrzepowych może być związana z przebiegiem choroby, ale może nie stricte z predyspozycją wirusa do samego środkowego układu nerwowego.
No to w związku z tym jest kolejne pytanie, tylko to już, znaczy może najpierw tak, jeśli rzeczywiście jest możliwość, że ten wirus przenika jednak do układu nerwowego, no to jakie z tego wnioski mogą płynąć dla osób, które mają w tej chwili jakieś problemy właśnie neurologiczne?
No bardzo, bardzo szerokie pytanie, ponieważ problemy neurologiczne to jest też bardzo duża.
Myślę o takich klasycznych chorobach, na przykład Alzheimer, czy no, coś, co dotyka starsze osoby.
Starsze osoby to jest zwykle prezentacja neurologiczna zmian naczyniowych. To jest związane z układem krążenia, z nadciśnieniem, ze zmianami w naczyniach, które też dotyczą naczyń mózgowych. Natomiast myślę, że grupą taką, która jest wrażliwa, może szczególnie wrażliwa, to są osoby, które z jakichś powodów neurologicznych przyjmują leki immunosupresyjne. Chociaż tutaj uważa się, że te osoby poddane immunosupresji, czyli przyjmują leki z powodu na przykład stwardnienia rozsianego czy innych chorób przewlekłych układu nerwowego, mogą być, ich możliwości eliminacji wirusa są dużo słabsze.
Jasne. To w takim razie jeszcze pytanie już dotyczące samych dzieci. W Hiszpanii, we Włoszech czy Francji lekarze zauważyli, że wśród najmłodszych pacjentów pojawiają się charakterystyczne objawy. Są to siniaki lub purpurowe zmiany. Wyglądają one tak, jakby dziecko się przewróciło, brało udział w bójce. Nikt nie spodziewał się, że może to być objaw koronawirusa. I właśnie o czym mogą świadczyć takie zmiany o kolorze fioletowym, bardzo podobne do na przykład ospy wietrznej, odry czy odmrożeń. Czy to jest objaw, na który powinni pediatrzy zwracać uwagę?
Z pewnością na każdy objaw trzeba zwracać uwagę, natomiast w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, właściwie COVID-2, obserwuje się tak zwane vasculitis, czyli zapalenie śródbłonka naczyń i zmiany naczyniowe, zwiększone wykrzepianie, mało płytkowość, czyli szereg takich elementów, które mogą w efekcie dać zmiany skórne widoczne w postaci właśnie siniaków, wybroczyn, wynaczynień.
I czy takie przypadki gdzieś już w Polsce ktoś obserwował, czy pani nie wiadomo nic na ten temat?
Ja jeszcze muszę powiedzieć, że polskich publikacji takich na większej grupie nie widziałam. Pojedyncze doniesienia to raczej to są wymiany informacji między ośrodkami czy między kolegami. Jeszcze tych publikacji, jeszcze ich nie mamy.
To ciekaw jestem, czy w ogóle taka informacja jest powszechnie, występuje wśród lekarzy rodzinnych. Tu pytanie do pani doktor Joanny Szeląg. Spotkała się pani z czymś takim może gdzieś?
No tutaj, tak jak pani profesor mówi, zdecydowanie specjaliści chorób zakaźnych mają ten przepływ taki pomiędzy kolegami i pomiędzy ośrodkami i wszelkie informacje, tak jak na przykład o utracie smaku czy węchu, początkowo są pojedyncze, a dopiero później dowiadujemy się, czy faktycznie można je powiązać jakoś z chorobą. Więc na razie do nas też nie dotarły żadne zalecenia, by w jakiś szczególny sposób traktować tego typu objawy. Aczkolwiek dla nas dziecko, z punktu widzenia lekarza rodzinnego, jeżeli dziecko zgłasza się z objawami naczyniowymi, typu wybroczyny, typu właśnie podbiegnięcia krwawe, to jest zawsze objaw w jakiś sposób alarmowy. Więc nawet jeżeli nie myślimy w tym momencie o, i to zdecydowanie nie myślimy w pierwszym rzędzie o COVID-zie, tylko o innych schorzeniach, które mogą być dla dzieci niebezpieczne.
Skoro już przeszliśmy...
Również infekcyjnych.
No bo to przeważnie chodzi o to, czy te dzieci nie są też przez kogoś po prostu bite.
Ale tutaj mam też na myśli jednak, ponieważ rozmawiamy o infekcji, więc w korelacji z objawami infekcyjnymi, zdecydowanie w pierwszym rzędzie pomyślimy o ryzyku na przykład sepsy meningokokowej niż o COVID-zie.
No to skoro już przeszliśmy do pani doktor, to może przejdźmy też do tego, co wznowiono na 30 dni do 18 kwietnia. Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny rekomendowali odroczenie szczepień. Tu chodziło pewnie o ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach. Czy rzeczywiście w tym czasie nie było żadnych szczepień dzieci, pani doktor?
To była rekomendacja Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. I ta rekomendacja zawierała również zastrzeżenie, że w sytuacjach, w których te szczepienia są konieczne, należy je kontynuować. Takie były kontynuowane. No, oczywistością jest szczepienie poekspozycyjne, tam gdzie absolutnie nie możemy odroczyć w czasie podania szczepionki, jak chociażby przy wściekliźnie czy szczepieniu przeciwtężcowemu. Natomiast oprócz tego są niektóre szczepienia, które mają swoje ograniczenia czasowe, na przykład szczepienia niemowląt przeciwko rotawirusom i te szczepienia też staraliśmy się wykonywać. Oczywiście z zachowaniem maksymalnego, jak to możliwe, do osiągnięcia bezpieczeństwa, zarówno jeżeli chodzi o personel medyczny, jak i dziecko i jego rodziców.
No to co się zmieniło teraz, bo do 18 kwietnia decyzją ministra zdrowia wznowiono szczepienia.
Tak, no w tej chwili to zalecenie jest, mówi o tym, że należy kontynuować szczepienia. Wtedy mówiono o tym, że należy wstrzymać tam, gdzie nie jest to absolutnie niezbędne. Więc należało to do decyzji lekarza. W tej chwili jest zalecenie, by kontynuować te szczepienia, czyli innymi słowy realizować przede wszystkim program szczepień ochronnych i uodpornienie dzieci, uodpornienie przede wszystkim niemowląt, jak również osób w grupach ryzyka czy kobiet w ciąży. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to też wymaga przygotowania takiego organizacyjnego i logistycznego, ponieważ dopóki mamy tą transmisję poziomą i dopóki każdy potencjalnie może być źródłem zakażenia, to trzeba pamiętać o tym, że personel medyczny musi być wyposażony w środki ochrony. I tu jest duży problem, bo jeżeli tych szczepień, a szczepień jest naprawdę dużo, będzie dużo, to przy braku środków ochrony nie mamy jak zrealizować tego zalecenia.
No to jak w tej chwili dużo jest takich szczepień u pani na przykład w przychodni?
Staramy się w tej chwili uruchomić, czyli wznowić szczepienia takie, które były w programie szczepień ochronnych i to dotyczy właśnie głównie tych noworodków. Statystyki panu nie podam, bo to jeszcze i za wcześnie i w dodatku nie posiadam danych innych, które spoza mojej przychodni. Natomiast rzeczywiście zaczęliśmy szczepić te dzieci, ale trzeba pamiętać o tym, że tu stawiamy na bezpieczeństwo bardzo. Niezaszczepienie dziecka stanowi dla niego zagrożenie, więc staramy się to realizować, ale z drugiej strony trzeba zapewnić odstęp czasowy. Staramy się, żeby w gabinecie nie było absolutnie innych pacjentów. Zapraszamy jednego rodzica z dzieckiem, zbierając najpierw wywiad, czy nie ma ani dziecko, ani rodzic, ani pozostali członkowie, którzy mieszkają wspólnie z dzieckiem, nie mają objawów infekcji, nie są w kwarantannie, nie mieli kontaktu z osobą, która jest podejrzana o COVID-19 czy chora. Więc to też jest bardzo istotne, ten zwiad epidemiologiczny przed, to, że zapraszamy właśnie pojedynczo i staramy się zachować wszystkie środki ochrony. To jest też duże wyzwanie logistyczne, bo tak naprawdę taka wizyta to jest niemalże godzina pracy gabinetu.
No jasne, ale teraz mówimy o dzieciach. To gdyby pani mogła przypomnieć, jakie to są szczepienia, które w tej chwili no, w zasadzie powinny wykonywać, znaczy powinno się wykonać u dzieci?
Wszystko zależy od wieku dziecka, natomiast jeżeli rozmawiamy o kalendarzu szczepień ochronnych, bo jak rozumiem,
tak,
że o to pan pyta,
tak, tak,
no to tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że cały czas były realizowane szczepienia w szpitalu, a więc dzieci były szczepione przeciwko WZW typu B i przeciwko gruźlicy.
Mhm.
I to większość, zdecydowana większość noworodków te szczepienia ma. My podajemy drugą dawkę WZW, tak idąc po kolei jakby, drugą dawkę przeciwko WZW typu B, ale szczepimy również przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, szczepimy przeciwko pneumokokom i przeciwko hemofilusowi. No to jest ta pierwsza część. Jeżeli rodzice chcą zaszczepić dziecko szczepionkami zalecanymi, więc to mogą być owe rotawirusy, o których wspomniałam, czy szczepienia przeciwko meningokokom. I dalej kontynuujemy w cyklu, ponieważ realizujemy szczepienie podstawowe i to szczepienie podstawowe jest jakby priorytetem, bo ono daje odporność na pewien czas, więc szczepienia przypominające nie są aż tak priorytetowe, ale równie ważne. Więc jeżeli się zmieszczą nam w organizacji pracy, praktyki i uda nam się zapewnić dzieciom tą odporność na podstawie szczepienia podstawowego, to już jest bardzo dużo.
Może pani...
No i oczywiście są grupy ryzyka, to tutaj bardzo szeroki temat.
Jest na linii pan Marek, który ma pytanie. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę państwa, ja mam syna w wieku 4,5 miesiąca i od 12 marca powinien dostać drugą partię tych szczepionek. 6 w jednym, pneumokoki, meningokoki i tak dalej. Z tego podstawowego kalendarza szczepień.
Jakie jest tak. Pytanie?
I pytanie jest moje takie. Co ja mam teraz robić, bo w mojej przychodni zdrowia rodzinnej wczoraj rozmawiałem z lekarzem i lekarz powiedziała, że na tą chwilę przychodnia nie robi żadnych szczepień, dlatego że nie mają zabezpieczonej maseczek, przyłbic i tak dalej. I termin jakby tego obowiązkowego szczepienia u mojego dziecka już mija. A doktor powiedziała, że jakby ośrodka to nie interesuje, bo w tej chwili nie ma możliwości takich wykonywania takich szczepień.
A skąd pan dzwoni? Może pan jeszcze powiedzieć?
Z Białegostoku.
Z Białegostoku. I to jaka to jest przychodnia?
W Klosinie.
Jasne. No to co prawda nie odpowiemy za tę przychodnię, ale może pani doktor Joanna Szalong coś na ten temat spróbuje poradzić.
Tutaj zostały poruszone dwie kwestie. Jedna kwestia kontynuowania szczepień, ale druga kwestia zachowania i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno personelowi, jak i dziecku i jego rodzicom. I to jest rzeczywiście trudny do rozwiązania temat. Porozumienie Zielonogórskie wystąpiło z pismem do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego właśnie z prośbą o zapewnienie tych środków ochrony, by jak najszybciej można było wrócić do realizacji szczepień i mamy nadzieję na to, że ta reakcja będzie odpowiednio szybka.
To tyle
jeśli... mogę powiedzieć
Dobrze,
w tej
ale
kwestii.
To ja mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli chodzi o te szczepienia, o ile mogę je
przesunąć
w czasie, żeby jeszcze były jakby dało się je wykonać?
Ja powiem tak, jeżeli szczepienia, bo szczepienia są odraczane z różnych powodów. W tej chwili powodem jest epidemia, natomiast bywają również przyczyny zdrowotne odroczenia szczepień. Czasami rodzice gdzieś tam się spóźniają, więc kontynuacja szczepień następuje w sposób płynny. Jeżeli zgłosi się pan na kolejne szczepienie, to dziecko, czy będzie miało teraz 4 miesiące, czy 6 miesięcy, to oczywiście będzie zaszczepione i będzie to kontynuacja dotychczasowych szczepień, które zostały wykonane.
Aha,
nie można tych szczepień przyspieszyć, natomiast ich odroczenie w czasie, nie powiem, że nie ma znaczenia, bo oczywiście, że ma znaczenie, dlatego że nie została wytworzona jeszcze odporność przeciwko tym chorobom. Natomiast nie powoduje to, że nie będzie można dziecka zaszczepić. No są takie szczepionki, jak chociażby szczepionka przeciwko rotawirusom, która ma rzeczywiście swoje ograniczenie czasowe i tutaj jakby warto o tym porozmawiać, jeżeli dziecko było szczepione tą szczepionką. Natomiast pozostałe można podać również w późniejszym terminie. Na pewno przychodnia dołoży wszelkich starań, żeby ten późniejszy termin był mimo wszystko jak najbliższy.